spotkania. Rozpoczynamy panel dyskusyjny, który nosi tytuł Innowacje w dobie COVID-19. Pozwolę sobie przedstawić państwu teraz naszych panelistów, których bardzo serdecznie witam. Przedstawiam państwu pana Tomasza Nosiłowskiego, prezesa zarządu iTech Polska. Pan Tomasz jest doktorem habilitowanym, inżynierem, polskim ekspertem z nowoczesnej dziedziny high-tech, fotoniki światłowodowej, naukowcem i przedsiębiorcą. Zainspirowany światowymi liderami wprowadza na rynek polski świeże spojrzenie na biznes. Nominowany został także do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Naszym następnym panelistą jest pani Ewa Wernerowicz, prezes zarządu Vivos Finance. Pani Ewa jest liderem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu operacjami i projektami strategicznymi oraz ekspertem w dziedzinie technologii w finansach. Kolejną osobą uczestniczącą w dzisiejszej debacie jest pan Nikodem Bończa-Tomaszewski, prezes zarządu Extatel, ekspert w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi, autor idei państwa usługowego, cybersuwerenności oraz Polski 5G, hurtowego operatora 5G, pomysłodawca i dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego. Przekształcił Centralny Ośrodek Informatyki w Centrum Kompetencji Usług dla Państwa. I mówimy tutaj o projekcie dla obywateli GOV. Ostatnim z panelistów jest pan Mariusz Strojny, pełnomocnik rektora do spraw transferu technologii Szkoły Głównej Handlowej, partner zarządzający w kancelarii patentowej Kluczewska Strojny. Specjalizuje się w kompleksowej ochronie badaniach patentowych, patentów, technologii i znaków towarowych. Szanowni Państwo, innowacje od zawsze były motorem napędowym postępu, a w czasach globalnej pandemii ich rola w biznesie i gospodarce coraz bardziej wzrasta. Innowacje pozwalają dostosować się do nowych warunków i odnieść w nich sukces. Światowe rankingi pokazują jednak, że pod tym względem Polska od lat nie zajmuje przodujących miejsc. Dlaczego tak właśnie jest i co z tym zrobić? Chciałabym, żebyśmy zaczęli ten panel dyskusyjny od sprecyzowania samej innowacyjności, próby podjęcia definicji tego pojęcia i o wypowiedź poproszę pana Tomasza Nosiłkowskiego, prezesa zarządu InProtech.
Witam państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Cieszę się, że mogę mówić na temat innowacji, bo innowacje to jest coś, co jest rdzeniem naszego biznesu. Postawiliśmy sobie cel 10 lat temu, kiedy zakładałem firmę InProtech. Postawiłem sobie cel właśnie, żeby firma zajmowała się wdrażaniem innowacji, wdrażaniem nowych, innowacyjnych technologii do przemysłu. W naszym wypadku taką technologią jest fotonika światłowodowa. Troszkę na takiej zasadzie, jak powiedzmy około 30-40 lat temu wdrażano komputery, wdrażano elektronikę do przemysłu. Tak? Wtedy część osób się pytała, a gdzie to można wykorzystać i czy warto to wykorzystywać. Tak? Jeden z przykładów, które lubię często podawać, to jest kiedy komputery weszły do samochodów, tak? Stały w samochodach, były montowane komputery, wielu mechaników, użytkowników samochodów narzekało, że teraz to z tym samochodem nic zrobić nie można. Tak? Kiedyś to mogłem sobie sam tam pończochą naprawić pasek klinowy i pojechaliśmy, a teraz komputer wszystko odłącza i nic nam nie daje. Natomiast dzisiaj już dobrze wiemy, że właściwie nie wyobrażamy sobie dobrego, sprawnego samochodu bez komputera, bez systemu trakcji, ABS-a, ABS-u i tak dalej, prawda? Czyli był taki moment, kiedy wdrażanie tej nowej technologii zawsze było kwestionowane, coś nowego, nie wiadomo jak z tym działać i w jaki sposób to wykorzystać. Ja jednak pomyślałem sobie, że jeśli chcemy się rozwijać, to no nie możemy patrzeć, jak to było wcześniej i robić tak, jak było wcześniej, tylko zobaczyć, jak chcielibyśmy, żeby to było w przyszłości. Tak, czyli żeby nie reagować na to, jaka jest przyszłość, jaka jest teraźniejszość, do niej się dostosowywać, tylko zaplanować sobie, jaką chcielibyśmy mieć przyszłość. I tutaj upatruję innowacji, czyli innowacji nie upatrujemy, zobaczmy, co jest nowego na świecie, to sobie to wykorzystajmy, tak? Pewien poziom innowacji to oczywiście jest, jak ktoś produkuje buty metodą tradycyjną, a może kupić maszynę, która zamiast pracowników je wyprodukuje, to jest to pewna jakaś nowość, tak? Trochę lepiej te buty będą produkowane. Ale znowu jest to taki bardzo wstępny poziom innowacyjności. Kolejnym jakimś, czyli to takie bardziej naśladowanie, kopiowanie troszkę, tak? Tych lepszych rozwiązań, które gdzieś się pojawią, bierzemy je do siebie. Drugim takim krokiem będzie takie adaptowanie nowinek, tak? Są niektórzy, którzy lubią gadżety, tak? Po prostu mają coś ciekawego, nie wiem, drona, mogę sobie tym dronem zrobić zdjęcia, pobawić się, fajny gadżet, tak? Natomiast i to też jest pewna innowacja, tak? Lepiej bawić się dronem, pewnie jest to innowacyjne niż puszczać modele sklejane z drewna na przykład, tak? To jest pewien postęp, zmiana w innowacji, ale znowu to jest jakby pewien gadżet, tak? I teraz niektórzy z nas na przykład smartfony będą wykorzystywali jako gadżet, tak? A niektórzy będą wykorzystywali do pracy profesjonalnej, tak? Jesteśmy na kongresie, jednocześnie możemy szybko odebrać maila, skomunikować się, coś, co bez takiego smartfonu byłoby niewygodne, sprawdzić program i tak dalej, wszystko mamy aplikacje w smartfonie, czyli wykorzystujemy to profesjonalnie. I to jest ten poziom innowacji, do którego my zapraszamy, czyli nie innowacje, jakaś nowinka, którą wykorzystamy i coś będzie lepiej nam, wygodniej, tylko coś, co tak naprawdę pozwoli nam pracować bardziej profesjonalnie. I w tym momencie, już na tym zakończę obecnie jakby to określenie, co rozumiem przez innowacje, żeby tego typu innowacje wdrożyć, niezbędne jest podejście do strategii innowacji. Co to jest strategia innowacji, tak? Czyli zaplanować tą strategię. Trochę na takiej zasadzie, jak gramy w szachy. Możemy grać w szachy i po prostu znać ruchy, czyli wiedzieć, jakie są różne technologie i czasami sięgnąć po którąś z nich, która akurat nam przyjdzie do głowy, lub możemy mieć pewną strategię gry z przeciwnikiem, tak? Zastanawiać się, jak się ruszy przeciwnik i jak my na to odpowiemy, tak? Zaplanować całą strategię i na to odpowiadać. Dobrze wiemy, że dobry gracz w szachy bez strategii nigdy nie wygra, tak? Zawsze trzeba mieć tą strategię. Więc innowacje to nie tylko zapoznać się z ruchami, nie zapoznać się z kilkoma ciekawymi ruchami, tak? Ale budować całą strategię. I tutaj jest klucz w innowacji i tak jak poważnie traktujemy innowacje, to właśnie w ten sposób. Zresztą strategia innowacji to jest coś, co nasza firma oferuje. Nie tylko rozwiązanie techniczne, nowoczesne, unikalne, wyjątkowe, ale całą strategię, w jaki sposób wykorzystać tą nową technologię, tak żeby ona przyniosła zysk, żeby przyniosła korzyść. Dziękuję bardzo. Mhm.
Teraz poproszę o definicję panią Ewę Wernerowicz, prezes zarządu Vivus Finance.
Definicja innowacji może być szeroka, natomiast ja dzielę ją na dwie takie główne kategorie. Pierwsza to jest wymyślenie czegoś nowego lub usprawnienie znaczące jakiegoś procesu czy produktu. Z drugiej strony to skopiowanie czegoś, czego jeszcze nie ma na danym terenie i to też jest w definicji mieści się innowacji. Tak więc to są chyba te dwie wytyczne, którymi ja się kieruję. Jeżeli chodzi o COVID i innowacje w tych czasach, no to może postawię trochę taką kontrowersyjną tezę, że COVID właściwie to nie przyspiesza innowacji, tylko je opóźnia, przynajmniej na rynku finansowym, na którym ja działam, ponieważ no w tym przypadku, kiedy mamy jakiś kryzys i dużą niepewność na rynku, zdecydowanie wiele firm wdraża właśnie strategię przetrwania, czyli głównie tnie koszty i to są głównie koszty marketingu i koszty inwestycji, też w innowacje, no i koszty oczywiście wszelkie operacyjne, osobowe. Oczywiście postęp to jest coś innego niż innowacja i ten postęp na pewno zostanie przyspieszony i został przyspieszony poprzez propagowanie pewnych produktów czy usług, które już są na rynku, one po prostu są świadczone szerzej, szybciej. Firmy, które chciały coś wdrożyć, co się wpina w trend rozwoju cyfrowego, po prostu zrobiły to wcześniej, były do tego zmuszone przez to zdarzenie, jakim był COVID i izolacja. Tak więc postęp jak najbardziej. Myślę, że COVID doprowadził do już rozpędzającego się postępu, Natomiast co do innowacji, to na pewno w świecie finansów myślę, że bardzo dużo projektów upadło, które były w planach. Dziękuję.
Mhm. Bardzo proszę o wypowiedź prezesa zarządu Exatel, pana Nikodema Tomaszewskiego.
Na pewno no, sam koronawirus żadnych innowacji nie ani nie, zgadzam się, że nie przyspieszył ich wdrożenia, ani też sam jakby nie sprowokował ich powstania, chociaż może w zakresie tej wirusologii jakiś postęp będzie szybszy niż dotychczas. Natomiast w kontekście koronawirusa i w ogóle innowacji, czy dostosowywania się firm do koronawirusa, to mi się wydaje, że są takie dwie ważne perspektywy. Pierwsza to jest perspektywa zarządów, czyli powiedzmy kadry zarządzającej firmami, która musiała przeorganizować pracę, a druga to jest taka powiedzmy perspektywa w ogóle modelu gospodarczego, który jest przyjęty w kapitalistycznym, wolnym świecie. Jeśli chodzi o to pierwsze, no to oczywiście jako prezes firmy z branży ICT tak czuję się trochę niezręcznie, dlatego że branża ICT miała no, najwięcej narzędzi i najwięcej kultury organizacyjnej, które pozwalają na dostosowanie się do sytuacji, w której na przykład no, musimy pracować zdalnie. I tutaj znowu też nastąpił moim zdaniem no, taki bardzo prosty przesiew wszystkich firm, które powiedzmy pracują w tych cudzysłowie polskich i europejskich mordorach na open space'ach, mianowicie ci, którzy mieli wysoką efektywność pracy, którzy mieli narzędzia cyfrowe adekwatne do ich potrzeb, którzy umieli też pracę organizować przy pomocy narzędzi cyfrowych, umieli też mierzyć efektywność w sposób sensowniejszy niż tylko pomiar liczby godzin przepracowanych przez pracowników, no to właściwie przeszli bez szwanku w dużej mierze. W przypadku Exatela myśmy w ciągu właściwie 2-3 dni byli gotowi do pracy zdalnej na poziomie 92% pracowników i oczywiście to było możliwe tylko dlatego, że mamy systemy do i rozliczania pracy i pracy zdalnej, powiedzmy i też wszystkie procesy z tym związane są w firmie zorganizowane wokół tych systemów. Natomiast oczywiście, jak mówię, ja to mówię z pewną taką powiedzmy nieśmiałością, dlatego że są branże, takie jak produkcyjne, branże usługowe, gdzie po prostu no, nie da się pracować z domu i to jest powiedzmy łatwo mówić i być takim wujkiem dobrą radą z punktu widzenia firmy ICT. Natomiast wydaje mi się właśnie, że koronawirus jak tutaj sprowokował, że ci, którzy powiedzmy nie byli w digitalu, też usług nie umieli świadczyć z digitalu, no to zostali w sposób dosyć brutalny tutaj zweryfikowani przez tą sytuację. Natomiast jeśli chodzi o drugą rzecz, to wydaje mi się, że nasi politycy, też decydenci gospodarczy, prezesi wielkich korporacji dostają w XXI wieku raz po raz takie sygnały dotyczące tego, żeby przemyśleć, co ma być motorem wzrostu współczesnej gospodarki. Jak wiadomo, w byłym bloku socjalistycznym motorem rozwoju miał być przemysł ciężki, zbrojenia i duże inwestycje infrastrukturalne, no i ten model gospodarczy się załamał. W kapitalizmie tym głównym tutaj czynnikiem w tej chwili rozwoju to jest konsumpcja. To jest wszystko oparte o osobistą, jednostkową konsumpcję i ponieważ ona doszła do pewnych granic wzrostu w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, no to w tej chwili trwa walka o to, żeby rynek konsumentów jak najbardziej zwiększyć i te kraje powiedzmy kiedyś zwane trzeciego świata i o kraje Azji, czyli takie rozumowanie dosyć proste, że jeżeli mamy miliard konsumentów, a zwiększymy tę liczbę do 2 czy 3 miliardów, to wtedy rynek będziemy mieli nieustający motor wzrostu. I tutaj znowu koronawirus to mi się wydaje też zweryfikował, dlatego że się okazało, że w momencie, kiedy nie możemy chodzić do sklepu, kiedy konsumenci też mają więcej czasu do spędzenia w domu, kiedy model konsumpcji się kompletnie zmienia, no w tym momencie rzeczywiście ta gospodarka łapie bardzo poważną czkawkę. I ona oczywiście z tej czkawki się wygrzebie w ciągu najbliższych, w Polsce wydaje mi się, że to się stanie szybciej, w krajach Europy Zachodniej pewnie z jakimś powiedzmy rocznym opóźnieniem i tak na całym świecie. Natomiast jest to taki delikatny sygnał do tego, żeby przemyśleć, czy my możemy znaleźć jakieś inne czynniki wzrostu gospodarczego i czemu w ogóle mają służyć innowacje, które robimy. To jest trochę jak w tym dowcipie, że w 2000 roku miała być baza na Księżycu, ale zamiast tego mamy nowe emotki, wtedy jeszcze nie było smartfonów, tak? Ale zamiast tego tam powiedzmy jakieś innowacje z dziedziny konsumenckiej mamy. I właśnie koronawirus pokazuje właśnie, że zakłócenie jakiejkolwiek tej gospodarki opartej na takim modelu indywidualnej konsumpcji powoduje, że pokazuje powiedzmy perspektywę, czy rozrysowuje ramy, w których ta gospodarka może się obracać i co jej zagraża.
Mhm. Bardzo proszę jeszcze pana Mariusza Strojnego, pełnomocnika rektora do spraw technologii SGH.
Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Z reguły to ja zadaję swoim studentom takie pytanie, czym są innowacje, więc teraz role się odwróciły i to ja mam odpowiadać na to pytanie. Czuję się troszeczkę stremowany, nie wiem, czy podołam, ale okej, spróbujemy. Zgadzam się z panią prezes. Ja bym postrzegał innowacje rzeczywiście dosyć szeroko, a więc robienie nowych rzeczy albo robienie dotychczasowych rzeczy, ale w nowy, być może nawet twórczy sposób. Zgadzam się też z tym, że tutaj musimy patrzeć na kwestie związane ze strategią innowacji, czyli to, o czym mówił z kolei pan prezes. I tutaj chciałem przytoczyć bardzo ciekawe badania, które prowadziłem już kilka lat temu. Badania dotyczyły grupy 500 przedsiębiorstw dużych i średnich działających w Polsce. Pytaliśmy oczywiście różne kwestie związane z innowacjami, też o strategię innowacji, o to, w jaki sposób przedsiębiorstwa pracują nad innowacjami, jakiego rodzaju innowacjach im szczególnie zależy, czy są innowacje produktowe, czy bardziej procesowe, czy być może marketingowe, czy być może w ogóle tworzenie nowych segmentów, tak, czyli takie innowacje przełomowe, o których też pan prezes tutaj wspominał. I zaproponowaliśmy w ramach tego badania podzielenie przedsiębiorstw, które uczestniczyły w badaniu, na 4 grupy w zależności od tego, jaką stosowały strategię. I z jednej strony to były przedsiębiorstwa, które stosowały czystą strategię innowacji, tak same siebie określały, że one chcą generować nowe, innowacyjne, przełomowe rozwiązania. Po drugiej stronie tej osi były przedsiębiorstwa, które stosowały czystą strategię imitacji, czyli naśladownictwa, podglądania, benchmarkingu, tego, co inni robią być może lepiej, czy to w ich sektorze, czy w innych sektorach. A między tymi skrajnymi rodzajami strategii czystych znalazły się 2 strategie mieszane, czyli strategia innowacji z imitacjami i strategia imitacji z innowacjami. Oczywiście w przypadku jednej to była przewaga innowacji nad imitacjami, w przypadku drugiej na odwrót, prawda? Tak. I kolejny krok w tym badaniu, popatrzyliśmy na wyniki finansowe, jakie te przedsiębiorstwa osiągają w długim okresie czasu, no bo chcieliśmy zobaczyć, czy jest jakaś zależność między strategią stosowaną, a wynikami finansowymi. Do analizy tego obszaru finansowego postanowiliśmy wykorzystać wskaźnik zwrotu na kapitale pracującym, ROCE, czyli wskaźnik, który pokazuje, jak efektywnie dane przedsiębiorstwo wykorzystuje swój kapitał i jak efektywnie go pomnaża w kolejnych latach. Przyjęliśmy taką dłuższą perspektywę czasu, czyli minimum 5 lat. To oczywiście nie dla wszystkich przedsiębiorstw mieliśmy dane finansowe. Te przedsiębiorstwa zostały usunięte z analizy, natomiast dla tych przedsiębiorstw, dla których mieliśmy dane te finansowe, statystyczne, to je uwzględniliśmy w badaniach. I proszę Państwa, co się okazało? Okazało się, że 2 strategie są wyraźnie bardziej skuteczne w długim okresie czasu z punktu widzenia finansowego od 2 pozostałych. Nie było zaskoczeniem, że te przedsiębiorstwa, które określiły siebie i zostały przez nas też później zweryfikowane jako stosujące strategię czystych innowacji, osiągały ten wskaźnik zwrotu na kapitale najwyższy, czyli to były najbardziej efektywne finansowo przedsiębiorstwa. To jest dosyć logiczne, tak? No jeżeli mamy nowy innowacyjny produkt, innowacyjną usługę, no to jesteśmy w stanie generować bardzo wysokie marże, prawda? Jesteśmy bardzo konkurencyjni i w związku z tym klienci są w stanie zapłacić za ten produkt czy usługę znacznie więcej. Natomiast pewnym zaskoczeniem, ale tylko oczywiście do pewnego stopnia, było to, że niemal równie efektywną strategią była strategia, proszę Państwa, czystych imitacji, tak? Strategia naśladownictwa, ponieważ okazało się, że przedsiębiorstwa, które stosują tą strategię, nie ponoszą tak dużych nakładów, czy nie muszą ponosić tak dużych nakładów na rozwój tych innowacyjnych, bardzo innowacyjnych rozwiązań, a z drugiej strony wykorzystują rozwiązania, które się już w praktyce gdzieś sprawdziły, więc ryzyko ich implementacji jest tutaj mniejsze. Natomiast firmy, które stosowały strategie mieszane, zdecydowanie odstawały pod względem zwrotu, stopy zwrotu z kapitału. Dlatego ja o tym mówię, o tym badaniu, żeby tutaj w kontekście definicji innowacji, żeby jednak podkreślić, żebyśmy patrzyli na innowacje dosyć szeroko mimo wszystko, ponieważ patrząc na potencjał polskiej gospodarki, mam wrażenie, że takich przełomowych, rewolucyjnych innowacji jednak nie jesteśmy w stanie wygenerować tak wiele jak kraje Europy Zachodniej, Japonia, kraje wysoko uprzemysłowione. Co więcej powiem, nie jesteśmy nawet w stanie konkurować, patrząc na nakłady na badania i rozwój, na liczbę zgłaszanych patentów, jako naród, nawet z pojedynczą firmą taką jak Siemens. Tak? Tutaj mogę oczywiście zacytować pewne statystyki, które tego dowodzą. Może tylko jedna liczba. W Polsce przeznaczyliśmy na badanie i rozwój w 2018 roku około 6 miliardów euro. Natomiast Siemens, jedna firma niemiecka, przeznaczyła na badania i rozwój kwotę blisko dwukrotnie większą. Volkswagen podobnie, tak? Alphabet podobnie, Samsung podobnie. Tak? To są tego typu kwoty, więc tutaj polskie przedsiębiorstwa są w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o generowanie takich przełomowych innowacji. W związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy właśnie definiować innowacje szeroko i nie bać się też kopiowania, podglądania tych najlepszych, bo tak zaczynali też na przykład Japończycy czy Koreańczycy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I tak możemy przejść jakby do drugiego etapu tej całej naszej dyskusji. Myślę, że warto tutaj powiedzieć o barierach takich, które wpływają na ten rozwój innowacyjności. Pan Mariusz bardzo jakby dobrze tutaj wprowadził nas w to zagadnienie, więc prosiłabym teraz może o wypowiedź panią Ewę, która jakby sprecyzuje nam z punktu widzenia finansowego, strefy finansowej, branży finansowej, jak wyglądają te bariery związane z innowacyjnością.
Barierą ogólnie, nie tylko w finansach, ale wydaje mi się, że jest kapitał, jaki mamy zgromadzony i który możemy przeznaczyć tutaj w Polsce, czy polskie firmy mogą przeznaczyć na innowacje. Jeżeli w Polsce jest dużo korporacji, które są oddziałami firm międzynarodowych, to głównie zwykle oddziały, działy badania i rozwoju znajdują się gdzieś przy spółce matce, natomiast w Polsce tutaj mają tylko oddział, który te badania ewentualnie wykorzystuje. Więc jeżeli polskie firmy mają ograniczenia kapitałowe, to wiadomo, że najpierw przeznaczają środki na bieżącą działalność, a dopiero no, też inwestorzy muszą dostać swoje zwroty, bo po to istnieją firmy. Dopiero to, co zostanie, praktycznie się przeznacza na badania i rozwój. To jest na pewno jedna z barier. Drugą barierą jest, wydaje mi się, polska mentalność i brak przedsiębiorczości w zakładach takich państwowych, instytutach naukowych często, gdzie stanowiska kierownicze czy menedżerskie należą do profesorów, którzy nie są zainteresowani rozpropagowaniem czy powiedzmy szerokim marketingiem swoich usług, a jedynie świadczą usługi na zlecenie rządu czy na zlecenie jakichś innych instytutów badawczych. Więc to jest na pewno też bariera w takim podejściu marketingowym i rynkowym do tego, co taki urząd, co taki instytut naukowy może zaoferować. Także to bym wymieniła jako główne chyba bariery dla rozwoju. Nie tylko w finansach, ale też w szerokiej gospodarce.
Dziękuję bardzo. Coraz powszechniejsze staje się stwierdzenie, zwłaszcza takie, które mnie jako redaktora zapadło w pamięci, to stwierdzenie dotyczące tego, że koronawirus przyspieszył w Polsce cyfrowe innowacje oraz że branża IT stanie się kołem napędowym i pozwoli wyjść z kryzysu wielu polskim przedsiębiorcom. Bardzo bym prosiła, żeby pan Tomasz Nasiłowski wypowiedział się w tej kwestii.
Bardzo dziękuję, też szeroki, bardzo ciekawy temat. Chciałbym również odrobinkę odnieść tutaj do Państwa wypowiedzi, za które bardzo dziękuję. Może z jednej strony, żeby powiedzieć, że jakby jest to oczywiste, że sam wirus nie generuje oczywiście innowacji, aczkolwiek on stwarza pewne otoczenie, które trochę wymusza na nas te innowacje, lub pozwala tym innowacjom osiągnąć trochę wyższy poziom. Powiedzmy trochę na tej zasadzie, nie wiem, czy Państwo wiecie pewnie tak, jaka jest spółka obecnie na polskiej giełdzie o najwyższej kapitalizacji. To jest CD Projekt, prawda? Tak, nie wielkie spółki Skarbu Państwa, tak? Tylko spółka, która odpowiada na pewną potrzebę, ale żeby nie rozwój, żeby nie innowacje, nie byłoby tej potrzeby, no bo nikt by nie grał w gry komputerowe, gdyby nie było komputerów, gdyby nie było tak popularne, tak powszechne, tak dostępne. Na świecie, jak się spojrzy na najbogatsze spółki o najwyższej kapitalizacji, to jak weźmiemy sprzed roku 2009, kiedy był ten taki kryzys duży na rynku nieruchomości, od czego się zaczął, tak, to wcześniejsze spółki to były te takie stare, tradycyjne przemysł, jak na przykład wydobycie ropy i tak dalej, tak, banki, to były te firmy. Jedyną taką innowacyjną spółką w tej pierwszej dziesiątce to był Microsoft, tak. Po 2009 roku, bardzo, bardzo szybko, kilka lat po 2009 roku, było aż 5 takich spółek, tak? Pierwszą był Apple, tam Amazon, tak, które dzisiaj są tam na samej górze, oczywiście nadal Microsoft i tak dalej. Chyba jeden jakiś duży bank został i jakaś jedna spółka olejowa, General Electric, który też był bardzo wysoko, jest tam też gdzieś na dole, ale nadal jest, tak, on tych technologii dotyczy. Czyli kiedy przyszedł kryzys, on trochę dokonał, można powiedzieć, za profesorem Dąbrowskim dawno temu z psychologii takiej teorii dezintegracji pozytywnej, tak? Zburzył trochę stare, takie skostniałe struktury i wtedy ta innowacja mogła wyrosnąć i się pojawić, tak? Znaczy stać się taką widoczną, stać się wtedy, powiedzmy to tak ładnie, lokomotywą gospodarki światowej. I też chociażby nawet lokalny nasz rynek pokazuje, tak, że ta nowa technologia, ta innowacja rzeczywiście widać wyraźnie, że jest bardzo, bardzo wyceniana. I teraz w sytuacji takiej kryzysowej, to jest może trochę ze świata fizyki też, jak mamy ciecz przechłodzoną, może być ciecz, która nie zamarza w temperaturze minus 10 stopni, jeżeli wprowadzimy lekkie zaburzenie, to ona nagle zamarznie, tak? Chociaż wydaje się, że minus 10 to wszystko powinno być zamarznięte, ale jak ona taka będzie bardzo czysta, to można to zrobić. Lekkie zaburzenie spowoduje zamarznięcie. Zamarznięcie to jest zwykle lepsze uporządkowanie materii, tak? Czyli rozwój jej. Więc wprowadzenie takiego impulsu, takiego trochę właśnie zaburzenia powoduje nieco oczyszczenie, że te innowacje wychodzą, ale to nie jest tak, że te innowacje powstaną, bo się pojawił kryzys. Te innowacje powstawały wcześniej, tak? Tylko one wtedy zdobędą pewną przestrzeń na to, żeby wzrosnąć, więc warto do tego przygotowywać się wcześniej. I tu może trochę też się odniosę do takiego bardzo, bardzo mi bliskiego, takiego akademickiego trochę podejścia do tego, czym są innowacje, bo oczywiście no, będą tym, jak sobie je zdefiniujemy, prawda? Więc jeżeli damy szeroką definicję, to oczywiście, że one takie są, no bo nie możemy zaprzeczyć definicji, bo ona stoi na początku. I na pewno na różnym etapie rozwoju, na przykład państwa czy danego regionu, różna innowacja będzie najbardziej adekwatna, tak? Jeśli robimy te buty ręcznie, no to zamiast wymyślać jakieś kosmiczne technologie, no najpierw nauczmy się, jak to powiedzmy robią inni, tak? Ale myślę, co jest bardzo ważne, jaki sobie stawiamy cel. Czy chcemy jednak ciągle gonić kogoś, czy po prostu czerpać z tego, co ktoś sprawdził, przekonał się, że to działa, no dobrze, to ja wtedy to wezmę, czy jednak chcę gdzieś tam w przyszłości konkurować, rywalizować, czy zdobywać pewną przewagę nad tymi, którzy dzisiaj już są rozwinięci, tak? To nie jest tak, że jak już ktoś pierwszy raz zdobył złoty medal, to już zawsze będzie go zdobywał, dobrze o tym wiemy. W związku z tym, weźmy taki, Korea padła jeden z przykładów, tak? Kiedy Korea się zaczynała rozwijać zaraz po wojnie, miała bardzo trudnych konkurentów, tak? Po jednej stronie Chiny, politycznie bardzo, powiedzmy, takie, no, agresywne, powiedzmy. Po drugiej stronie Japonia, też już dobrze kraj rozwinięty, pewnie taki symbol rozwoju technologii, tak? My możemy się porównać trochę między Niemcami a Rosją, też nieco podobna sytuacja. I ci Koreańczycy
kiedy byli jednym z najbiedniejszych krajów świata, dzisiaj są jednym z przodujących przykładów krajów, które się rozwijają, nie dlatego, że tylko chcieli kopiować. Oczywiście podejrzeli tu i tam, tak? Natomiast to, że rozwinęli na przykład technologię, tak jak Samsung, technologię tych monitorów ciekłokrystalicznych, oni na to postawili, oni na to pracowali dziesiątki lat, żeby coś takiego osiągnąć. Innym krajem może być Izrael, tak? Dawno temu Izrael był największym producentem pomarańczy na świecie, tak jak my dzisiaj, nie wiem, jabłek na przykład lub mebli, tak? Dzisiaj Izrael jest jednym z najbardziej innowacyjnych krajów na świecie, tak? No, nie dlatego, że postanowił tylko kopiować, tak? Więc jakby postawienie w te innowacje przełomowe, ale postawienie w sposób mądry. Dlatego mówiłem o strategii, że ta strategia jest kluczowa, jak to zrobimy. Korzystając również z ciekawych pomysłów, które gdzieś już na świecie powstały, tak? Korzystając z doświadczenia i wiedzy. Najlepiej, bo najtaniej uczymy się na czyichś błędach, a nie swoich, i to zawiera ta strategia. Jeszcze jednym, wydaje mi się, szalenie ważnym elementem w tej innowacyjności i dlaczego na przykład Polska nie jest wysoko w rankingach innowacyjności, ja bym to korelował z takim parametrem miękkim, związanym z zaufaniem. Polska również, z tego nie pamiętam dokładnie w tej chwili tych wartości, jest dosyć nisko, jeśli chodzi o zaufanie biznesowe, tak, pomiędzy firmami, nawet współpracownikami. Pewnie jest to jakaś spuścizna wcześniejszego systemu, ale okazuje się, że innowacje bez zaufania po prostu nie wejdą. Jeżeli nie wypracujemy tej miękkiej sfery, tych kompetencji miękkich, czyli zaufania i odpowiedzialności, tak, która później daje efektywność w pracy. Krótko mówiąc, w innowacjach, jeżeli ja mam kogoś, kto robi pewien eksperyment, chce zbudować urządzenie, którego jeszcze nikt inny nie zbudował, i on mi powie, że się nie da tego zbudować, to ja tego nie zweryfikuję, czy to jest prawda. Tak. Jeśli mu nie zaufam, że zrobił wszystko, co mógł, żeby to sprawdzić, czy to da się zrobić, czy się nie da, to nie jestem w stanie tego sprawdzić, no bo robimy coś nowego, czego jeszcze nikt nie robił. Podobnie będzie ze współpracą między firmami. Bardzo często innowacje interdyscyplinarnie trzeba we współpracy różnych przedsiębiorców. I teraz, jeśli nawzajem sobie nie zaufamy, że każdy zrobi wszystko, co może, żeby tą innowację osiągnąć, no to tylko będziemy podejrzewać siebie, a może ktoś tam do końca nie wszystko dobrze zrobił, to wtedy niestety te innowacje nie powstaną, tak? To będziemy się opierać tylko na tym, co możemy zweryfikować, sprawdzić, skopiować i tak dalej. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie Mariuszu, pan chyba chciał zabrać głos.
Tak, bo ja chciałem to uzupełnić, może tą moją wypowiedź, bo ja się oczywiście z panem zgadzam, że trzeba być ambitnym i trzeba próbować robić i mieć taką strategię. Ja absolutnie tutaj 100% zgody, ja tylko też patrzę na realia, tak? I realia są w Polsce takie, zresztą tutaj znajdziecie państwo bardzo w naszym tegorocznym raporcie Szkoły Głównej Handlowej Forum Ekonomicznego, znajdziecie państwo bardzo ciekawy rozdział poświęcony właśnie innowacjom i systemom innowacyjnym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Między innymi z tych naszych badań wynika, proszę państwa, że działalność innowacyjną w Polsce prowadzi zaledwie 20-kilka% przedsiębiorstw. One coś tam sobie dłubią przy innowacjach. To nie są innowacje przełomowe. Cokolwiek, co można podciągnąć pod innowacje zgodnie z definicją Komisji Europejskiej. Więc w takich realiach się, proszę państwa, obracamy. Dlatego proponowałem tą szeroką definicję. Nie dlatego, że jesteśmy mało ambitni, bo jako Szkoła Główna Handlowa jesteśmy bardzo ambitni. I tutaj też a propos tego, co pani prezes powiedziała, tutaj my myślę, że jako uczelnia i nasze przede wszystkim Centrum Przedsiębiorczości Transferu Technologii prowadzimy szereg projektów z biznesem, z przedsiębiorstwami, z organizacjami samorządu terytorialnego, z administracją państwową. Są to projekty często doradcze, są to jakieś ekspertyzy dla firm. Także my taką działalność rozwijamy od wielu lat na zasadach czysto biznesowych. Zgadzam się, ta kwestia zaufania, o której też pan prezes mówił, jest bardzo istotnym elementem. I to rzeczywiście jest problem, jaki chyba jest między niektórymi uczelniami a biznesem, że każdy z nich żyje w swoim świecie, brakuje troszeczkę tego zaufania i zrozumienia dla troszeczkę innej specyfiki, prawda? Bo troszeczkę jest inna specyfika, inne cele uczelni czy instytutu badawczego, a zupełnie inny cel biznesu. Tam tu chodzi o zarabianie pieniędzy, tutaj być może jakieś publikacje przy okazji, być może coś fajnego, żeby też zrobić, prawda, a niekoniecznie tylko ten zysk. Więc tu na to musimy uważać. Tu jeszcze wracając do tego pytania, które pani zadała o te przeszkody czy problemy, tu myślę jeszcze jeden aspekt, czyli kwestia ochrony własności intelektualnej. To jest też ta rzecz, która my myślę, powinniśmy budować większą świadomość wśród polskich przedsiębiorców, wśród polskich firm, że jest to bardzo ważny obszar. Proszę Państwa, niestety wielokrotnie zdarza się tak, że nawet jeżeli jakaś firma polska opracuje przełomowe rozwiązanie, innowacyjne, które jest rzeczywiście nowością w skali światowej, tak, być może w jakiejś tam niszy rynkowej, ale jednak jest nowością w skali światowej, robi prototyp, jedzie na jakieś targi, prezentuje to rozwiązanie na stronie internetowej czy w jakimś artykule naukowym. I tym samym, proszę Państwa, traci przesłankę, jedną z trzech ustawowo wymaganych przesłanek do tego, żeby uzyskać ochronę patentową i sama pozbawia siebie prawnego monopolu na wytwarzanie danego rozwiązania na danym terytorium właśnie jako no, na zasadach monopolu. No, każdy by chciał mieć monopol, prawda? Więc tego typu błędy bardzo często firmy popełniają. Poziom ochrony własności intelektualnej w Polsce jest no, niestety niski. To pokazują wszystkie statystyki. Ja też patrzę na to troszeczkę szerzej, nie tylko na liczbę zgłoszeń, tam patentów, czy znaków towarowych, czy wzorów przemysłowych. Akurat wzory przemysłowe to tutaj mamy dosyć dobrą sytuację. Ale patrzę też na to zjawisko z punktu widzenia na przykład zawodu rzecznika patentowego. W Polsce, proszę Państwa, jest zaledwie 290 europejskich rzeczników patentowych. W Niemczech europejskich rzeczników patentowych jest 4000, a w Stanach Zjednoczonych rzeczników patentowych jest 40 tysięcy. W związku z tym ta pomoc też dla przedsiębiorstw jest już tutaj od strony jakby podażowej mocno ograniczona.
Dobrze, teraz chciałabym, żeby wypowiedział się pan prezes Nikodem. Natomiast prosiłabym się też odnieść do takiego tematu jak projekty innowacyjne w skali globalnej i tutaj myślę o projekcie Polski 5G. Jakbyśmy mogli? Bardzo proszę.
5G, polskie 5G jest przykładem powiedzmy takiego pomysłu, który powiedzmy trudno nazwać innowacyjnym pod względem technologicznym, no bo tutaj korzystamy z technologii 5G, która jest międzynarodowo wystandaryzowana. Natomiast myśmy dostrzegli w Exatelu od 2014 roku Exatel brał udział w standaryzacji 5G i myśmy dostrzegli nowe cechy tej technologii, która umożliwia praktycznie rzecz biorąc kompletną zmianę sposobu myślenia o telekomunikacji. I wtedy, kiedy to zaproponowaliśmy w 2018 roku, no to było właściwie rzeczywiście jedyny na skalę globalną taki pomysł, chociaż nam się wydawał dosyć oczywisty. Głównie to się zasadza na tym, bo mamy mało czasu, nie będę się rozwodził na ten temat, że technologia 5G, ponieważ pozwala na prawdziwą wirtualizację sieci, czyli operatorzy w ramach jednej infrastruktury mogą działać tak, że nie widzą nawzajem jakby ani własnych danych i ani powiedzmy infrastruktury, która za tym stoi, więc są w stanie zupełnie autonomicznie współdzielić infrastrukturę. I myśmy to postanowili wykorzystać no, w takim niezwykle prostym ćwiczeniu, ramowo prostym, bo tutaj diabeł tkwi w szczegółach, które by polegało na tym, żeby stworzyć w Polsce wspólną sieć 5G w oparciu o taką częstotliwość 700, która pozwala na pokrycie szerokiego terytorium kraju. I w tej chwili ten nasz pomysł no, wzbudził duże zainteresowanie międzynarodowe. Wiele firm konsultingowych czy operatorów z całego świata nas pyta, jak to jest układane, jak to jest organizowane. My w tej chwili jesteśmy w Polsce, czyli Exatel, PFR i czterech działających w Polsce operatorów, powiedzmy już na takim bardzo zaawansowanym etapie, w którym omawiamy właściwie szczegóły, jak taka organizacja, taki hurtowy operator, który byłby naszą wspólną własnością, mógłby funkcjonować. I co to z perspektywy Polski, co to daje? Daje przede wszystkim to, że będziemy mieli obniżone koszty infrastruktury, dlatego że każdy z operatorów no, nie będzie kupował infrastruktury oddzielnie, tylko nie będzie czterech masztów, tylko będzie jeden maszt. A biorąc pod uwagę, że cała technologia 5G jest w tej chwili niestety jeszcze importowana przez nas, no to odciąży i krajowy rynek, i gospodarkę, ale też odciąży też użytkowników końcowych, no bo summa summarum to abonenci płacą za tą infrastrukturę. Na pewno też poprawi ekologiczne parametry tej sieci, ona będzie emitowała o wiele mniej promieniowania elektromagnetycznego. i zwiększy cyberbezpieczeństwo Polski, czy w ogóle cybersuwerenność, dlatego że aktywny udział państwa w tym procesie i także dominujący udział państwa jako udziałowca w tym przyszłym operatorze hurtowym, no zagwarantuje, że my nie będziemy tylko korytarzem tranzytowym dla telekomunikacji wschód-zachód, ale że będziemy taką bramą, będziemy powiedzmy tutaj aktywnie mogli ją kontrolować i aktywnie czerpać korzyści z naszej pozycji geopolitycznej, czyli faktu, że jesteśmy położeni między Azją a Europą.
Dziękuję bardzo. Wywołam panią Ewę, ponieważ jakby w swojej wypowiedzi o dotyczącej barier wspomniała pani też o tym aspekcie czasami braku współpracy pomiędzy uniwersytetami, uczelniami wyższymi, a sektorem przedsiębiorców. Chciałabym się tutaj odnieść, żebyśmy zastanowili się na chwileczkę wspólnie nad tą współpracą pomiędzy nauką i biznesem w kreowaniu samej innowacyjności. Bardzo proszę panią.
No, to jest dobry temat. Ja myślę, że trochę są źle poustawiane KPI-e, że tak powiem, które są sednem właściwie udanego projektu w pewnym sensie. Ja tutaj rozumiem, że pan rektor SGH jest jedną z takich, ale rektor, że jest pan... SGH jest takim przykładem pozytywnym współpracy między biznesem a uczelniami. Zresztą to też jest trochę może łatwiejsze w przypadku SGH, bo tu nie mamy produkcji, nie mamy jakichś takich technologii już ciężkich, powiedzmy. Natomiast ja też, bliski mi jest instytut pewien chemiczny, który działa, biochemiczny, który działa w Polsce i ja widzę, że no tam generalnie nie ma dobrych KPI-ów w tym sensie, że właściwie cała działalność Instytutu skupia się na tym, żeby wydać publikacje i wziąć za to pieniądze. I myślę, że tutaj trzeba by popracować odgórnie i trochę bardziej zmotywować instytuty naukowe, żeby współpracowały z biznesem. Też one, właściwie polskie przedsiębiorstwa nie wiedzą o działaniu takich instytutów, nie wiedzą, że mogą się do nich, w jakiej sprawie mogą się zgłosić. I te instytuty nie mają motywacji do tego, żeby zrealizować działania, jakieś zadania biznesu, bo mają pieniądze głównie od rządu i takie działania na rzecz rządu wykonują. I tutaj myślę, że mogłaby się ta współpraca rozwinąć. No ja działam w branży fintechowej, czyli technologii w finansach, gdzie współpracujemy, też z SGH współpracowaliśmy, ale też ze szkołami, z uczelniami informatycznymi, z politechnikami. Zatrudniamy dużo inżynierów właśnie IT, którzy tą technologię rozwijają i też próbowaliśmy zrobić jakiś projekt na uczelni, ale to też nie jest proste, bo tam są konkretne wymagania. Zwykle to jest tak, że ten projekt musi być pod płaszczykiem innego projektu, na które są finansowania, także te potrzeby biznesu gdzieś się nie spotykają po prostu z celami, jakie mają postawione instytuty naukowe.
Ja tak ad vocem od razu chciałem zachęcić, zaprosić panią prezes do kontaktu ze mną czy z kimś z władz uczelni i bardzo chętnie tutaj albo my sami jakoś będziemy w stanie tutaj być może jakiś projekt zrealizować, albo wspólnie może pomożemy z Politechniką, bo z Politechnikami i z uniwersytetami chociażby medycznymi też mamy nawiązaną współpracę, mamy dobre kontakty już na poziomie tym takim wysokim, więc jeżeli są takie potrzeby, to my też możemy być takim naturalnym pośrednikiem i zachęcam tutaj do skorzystania z tego.
To proszę jeszcze może pana Tomasza, żeby tutaj...
Dziękuję. Ja bym chciał odrobinkę też jakby jeszcze podkreślić ten element IP, tak, czyli własności intelektualnej. Rzeczywiście to jest szalenie ważne przy innowacjach, tak? Kiedy tworzymy coś nowego, musimy to zabezpieczyć, tak? To jest pewna własność. Jak ktoś kupuje samochód, no to jakieś systemy ochronne tam ma. Jak ktoś kupuje mieszkanie, dom, też ma system ochronny. Jak ktoś buduje firmę, stawia ochronę, prawda? I jesteśmy przyzwyczajeni do tej materialnej własności, a trochę nie mamy wprawy z tą niematerialną, tak? Ona taka trochę ulotna się wydaje, a tak naprawdę świat rozwinięty właśnie na niej się opiera. I tutaj rzeczywiście ochrona tej własności intelektualnej, dbanie o nią, też tworzenie jej,
Tak, to znowu jest też element całej strategii innowacji. Bez tego elementu oczywiście innowacje nie pójdą. Tak? Tutaj pan Zyskiech bardzo, bardzo obrazowo pokazał ten przykład i rzeczywiście tak to się dzieje. Więc kiedy my idziemy z ofertą do jakiegoś sektora przemysłowego, do jakiegoś przemysłu z nowością technologiczną, od razu niesiemy kompleksowo wszystkie te rozwiązania. Staramy się to tłumaczyć i jakby to pokazywać, jak o to zadbać, tak? W jaki sposób zadbać o to, żeby na przykład ktoś nie kopiował naszego rozwiązania, tak? Że to w ogóle trzeba śledzić, że to ktoś robi. Albo również, czy jest na przykład w tej strategii, jeżeli jakaś firma uważa, że ma taką strategię wdrażania innowacji, czy ma taki element jak motywowanie pracowników do tego, żeby zgłaszali innowacje, tak? Bo to są na ogół pracownicy, którzy w określonym miejscu, tak na froncie tych działań, oni widzą, jakie usprawiedliwienie jest potrzebne, w jaki sposób jakieś rozwiązanie zasugerować i teraz, czy oni mają motywację, żeby to zaproponować i przynieść, tak? To jest element niesamowicie ważny, tak? Skąd się mają wziąć te patenty? Dyrektor techniczny nie wymyśli tych rozwiązań, to nie ma takiej możliwości, tak? Więc kiedy my właśnie idziemy z ofertą tej innowacji i namawiamy do innowacji, pokazujemy, że to ma przyszłość, że to rzeczywiście potrafi zbudować przewagę konkurencyjną na rynku, a o to walczy każda firma, ale trzeba zadbać o ten kompleksowy element. Innym tym elementem są te miękkie wartości, więc zawsze różnych trenerów, psychologów, to są niezbędne elementy do pracy w firmie innowacyjnej, żeby rzeczywiście te innowacje w dłuższej perspektywie zaistniały. Na przykład jak sobie radzić z ryzykiem. Samo ryzyko powoduje pewien stres. Jak ktoś ma stracić dobre stanowisko, wynagrodzenie i możliwość opłaty dobrej szkoły dla dzieci tylko dlatego, że źle wdroży innowacje, no to woli nie ryzykować, prawda? Więc w jaki sposób ma pokonać tę trudność? Samo ryzyko finansowe, tak, są pewne narzędzia, na przykład płacimy niższe podatki, możemy sobie odliczyć obstawy podatkowej, inwestycje w innowacje. Jeżeli wdrażamy innowacyjny produkt, płacimy dużo mniejszy podatek. Większość firm nie jest pewna, czy potrafi to wykorzystać, czy wie, jak to wykorzystać, czy nie popełni błędu i nie przyjdzie urzędnik i zaraz nałoży karę. Znowu, to też trzeba w ofercie dać firmie, która jest gotowa na to, żeby te innowacje wdrożyć, a to spowoduje zmniejszenie ryzyka, prawda? Także dobre, innowacyjne firmy także tak naprawdę nie płacą podatku, bo są w stanie tak inwestować przy obecnym systemie prawnym, tak inwestować w innowacje, że ja nawet nie pamiętam, czy to jest 17 czy 19%, jakoś to się zmieniało ostatnio, bo jakby jest to nieistotne z punktu widzenia właśnie firmy innowacyjnej. Także pełen taki kompleksowy element podejścia do tych innowacji, myślę, że tutaj jest bardzo kluczowy. A jeśli chodzi o współpracę nauka-przemysł, ja przez około 20 lat pracowałem w nauce, przez ostatnie 10 pracuję w przemyśle, prowadzę firmy innowacyjne właśnie wdrażające innowacje, także dobrze jakby rozumiem oba środowiska, bo jakby w obu tych środowiskach byłem i ich różnice, i pewne potrzeby. I jakby wydaje mi się, że każda dojrzała jednostka, czy to jest jednostka badawcza, czy jednostka, czy firma, powinna patrzeć na potrzeby swojego partnera, tak? Ten zarabia pieniądze, kto patrzy na potrzeby partnera. Jeżeli ktoś robi restaurację albo jest kucharzem w restauracji i gotuje tak, żeby mi smakowało, bo ja lubię, a ja mam dosyć wyszukany gust przykładowo, tak, czy dany kucharz, w większości ludzi to nie posmakuje i nie przyjdą do tej restauracji, restauracja zbankrutuje. Tak? Także nie jest istotne, żeby kucharz był zadowolony ze swojego efektu, zaspokoił swoją potrzebę, tylko po to działa, żeby zaspokoić potrzebę tej drugiej strony, z którą współpracuje. Tak? Więc czy to jest uczelnia, powinna się zainteresować, jeśli chce współpracować z przemysłem, potrzebami przemysłu i wyjść naprzeciwko tym potrzebom. I podobnie też przemysł, jeśli chce skorzystać z tego, co oferuje uczelnia, wyjść naprzeciw potrzebom uczelni, tak? Na przykład pomóc jej zaspokoić pewne wskaźniki i dzięki temu uczelnia będzie też się rozwijała, będzie zadowolona. Jeśli chodzi o publikacje, to nieprawda, że firma nie może publikować. My dosyć dużo publikujemy. Mamy między innymi na przykład publikacje w jednym czasopisie Nature. Wiele różnych jednostek badawczych takiej publikacji nie ma, dlatego że współpracowaliśmy z kilkoma różnymi firmami na poziomie europejskim. Stworzyliśmy pewne rozwiązanie światłowodów dla satelit i zostało to opublikowane w bardzo dobrym czasopiśmie. Kiedy zabezpieczymy odpowiednio swoją własność intelektualną, kiedy mamy tą strategię, jak o to zadbać, to publikacja jest dla nas super reklamą, a jednocześnie uczelnie, które z nami współpracowały, są też bardzo zadowolone, bo mają fajną też publikację, mają punkty, z których później naukowcy mogą korzystać, sięgać po kolejne granty i tak dalej. Także dziękuję bardzo.
Panie Nikodemie, chciałabym, żeby jeszcze na zakończenie podsumował Pan i odniósł się Pan do tego, ponieważ dzisiaj bardzo często mówimy, że w dobie kryzysu na przestrzeni nie ma czasu, jakby dzisiejszych doświadczeń, nie ma czasu na tradycyjne rozwiązania, na podejście takie tradycyjne, sekwencyjne do problemu innowacji, tylko wszystkie etapy związane z wdrażaniem muszą następować w tym samym momencie, równolegle, a wynikające propozycje rozwiązań muszą być doskonalone na podstawie informacji zwrotnych, które spływają. Czy Pan się z tym zgadza z uwagi na wcześniejszą wypowiedź?
Znaczy, mi się wydaje, że tutaj to koronawirus nic nie zmienił, tylko najwyżej przyspieszył pewne procesy, znaczy nie zmienił w sensie jakościowym. Mianowicie, no tutaj prawda jest bardzo prosta. W przypadku na przykład firmy telekomunikacyjnej, która no, tradycyjnie jest firmą świadczącą usługi w oparciu o technologię, która pochodzi z zewnątrz, no to w chwili obecnej przy tych regulacjach w Unii Europejskiej, które są, biznes telekomunikacyjny no, staje się coraz mniej rentowny, coraz mniej opłacalny. Prawda, tutaj mówimy o regulacjach, które regulują, nie wiem, na przykład minuty już na poziomie tysięcznych eurocenta, tak, także tysięcznych euro. Także tutaj jest bardzo, bardzo trudny rynek, niezwykle konkurencyjny. W związku z tym, na przykład w mojej opinii, jedynym sposobem ucieczki od tego jest kreowanie własnych rozwiązań i opieranie się na własnych technologiach. I w przypadku Exatela my w tej chwili opracowaliśmy i to już jest od roku funkcjonuje własny system anty-DDoS, który wdrażamy dla naszych klientów. I to, co mogliśmy im zaoferować dzięki temu systemowi, to przede wszystkim o wiele tańszą usługę, o wiele tańszy produkt i też bardziej dostosowany do ich realnych i bieżących potrzeb. I tutaj oczywiście ważnym impulsem biznesowym dla zarządu Exatela, żeby podjąć decyzję o budowie takiego systemu samodzielnie, no był fakt, że w tej chwili środki z NCBiR-u na innowacje są bardzo łatwo dostępne dla polskich przedsiębiorców. W tej chwili, jeżeli skorzystamy z tego 60 czy 60-paroprocentowego dofinansowania, to właściwie rozwinięcie, jeżeli się ma pomysł i ludzi, rozwinięcie projektu innowacyjnego w polskiej firmie jest w mojej ocenie mniej ryzykowne niż przeciętna operacja gospodarcza w każdym wybranym sektorze. Dlatego, że praktycznie ryzykujemy powiedzmy te 30% wkładu własnego firmy, a zwrot z inwestycji potencjalny jest o wiele większy. No i tutaj mówimy powiedzmy o zwiększeniu marżowości z kilkuprocentowej do kilkudziesięcioprocentowej. Jednocześnie to, co robimy, co jest gigantycznym kosztem dla firmy infrastrukturalnej, to jest oczywiście zakup infrastruktury. Dlatego zaczęliśmy opracowywać własne technologie, jeśli chodzi w ogóle o tę infrastrukturę telekomunikacyjną na poziomie operatorskim, w oparciu o taką ideę Software Defined Networks, czyli oderwania technologii telekomunikacyjnych od urządzeń, a bardziej skoncentrowania się na warstwie software'owej. W tej chwili, w przyszłym roku zakończymy produkcję SDN Boxa, czyli końcówki telekomunikacyjnej, która będzie wdrażana, końcówki do sieci telekomunikacyjnej, tak mówiąc bardzo, bardzo, bardzo szybko i upraszczając, która będzie instalowana u naszych klientów. Równolegle tworzymy w oparciu o też ideę SDN Core dla naszej sieci i to nam z kolei pozwoli na dwie rzeczy. Przede wszystkim obniży nasze koszty działania, dlatego że te urządzenia będą o wiele tańsze od tych, które musimy obecnie kupować, ale też oczywiście da nam do ręki produkt, który będziemy mogli sprzedawać innym operatorom telekomunikacyjnym. I tutaj znowu koronawirus też ujawnił bardzo prostą rzecz. W momencie, kiedy klienci zaczynają oszczędzać, wtedy skracają się łańcuchy dostaw, one są już wtedy bardzo blisko producentów i de facto ci, którzy są właścicielami własności intelektualnej, ci, którzy mają patenty, prawa autorskie, oni są jedynymi, głównymi beneficjentami całego systemu. Bo bardzo łatwo widzieliśmy w przypadku wszystkich systemów telekonferencyjnych, tak, które rozkwitły w epoce koronawirusa. No i tutaj cały ten sektor oczywiście był wielkim beneficjentem wybuchu epidemii, to trzeba sobie jasno powiedzieć. I powiedzmy Teamsy, Zoom, Hangout i tak dalej, no nie potrzebują żadnych pośredników. Jest sprzedawane prosto końcowemu użytkownikowi, prosto przez sieć. W związku z tym to pokazuje właśnie, jak model usługowy zaczyna się dosyć brutalnie, jak on się zaczyna kończyć. Mhm.
Szanowni Państwo, na zakończenie chciałam podziękować Państwu biorącym udział w debacie, Państwu jako słuchaczom. Temat innowacji w dobie COVID-19 jest tematem bardzo interesującym. Myślę, że nie udało nam się do końca wyczerpać tego tematu, ale mimo wszystko dziękuję bardzo za rozmowę.